Studiu Wschodnim wracamy po raz kolejny do rozmowy z Mateuszem Chudziakiem ze Środka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o Turcji, o wyborach lokalnych w Stambule i ich wyniku i ich efektach, czyli wygranej opozycyjnej republikańskiej partii ludowej, właściwie kandydata tej partii na burmistrza Stambułu. I rozmawialiśmy o sytuacji partii rządzącej, o przyczynach porażki, a chciałem teraz zapytać pana o to, czy i jak, może to jest ważniejsze pytanie, opozycja zamierza wykorzystać tę prestiżową wygraną właśnie w Stambule, no i dodając do tego choćby jeszcze takie miasto jak Ankara, jednak stolica, gdzie też jest to zwycięstwo.
No tak, zgadza się. Znaczy ja myślę, że co najmniej w pierwszym okresie rządów na tym lokalnym poziomie opozycja turecka będzie ostrożna, dlatego że tak mi się wydaje przynajmniej, dlatego że oni rozumieją, że partia władzy też nie ma skrupułów w zwalczaniu opozycji. To znaczy Mansur Yavaş, czyli nowy burmistrz Ankary, jeszcze podczas kampanii był straszony zarzutami prokuratorskimi. Wcześniej bywały takie praktyki, że AKP potrafiła nawet i swojego burmistrza z Ankary usunąć, któremu wprawdzie nie postawiono zarzutów, ale wszyscy wiedzieli, że się poważnie obłowił przez 22 lata swoich rządów w Ankarze i postawiono mu ultimatum i w jego miejsce wstawiono komisarza. Na południowym wschodzie, gdzie rządziła w kurdyjska HDP, oskarżono burmistrzów o związki z Partią Pracujących Kurdystanu. No i tutaj jakby w tureckim życiu politycznym nie ma gorszego, oskarżenie o współpracę z terroryzmem jest dla takiego polityka czy jakiegokolwiek urzędnika pocałunkiem śmierci.
No tak, i dyskwalifikujące.
Tak. Mhm. Tam po prostu umieszczono komisarzy i wydaje się, że Partia Republikańska, Partia Ludowa ma świadomość tego, że po prostu takimi narzędziami w AKP dysponuje. I to pokazują wypowiedzi Ekrema İmamoğlu po wyborach. Bardzo koncyliacyjne, który mówił o tym, że jest gotów w harmonii współpracować z władzami centralnymi i czeka na zaproszenie od Erdoana, żeby pomówić o swoich rządach. Niemniej.
Tym bardziej, że chyba ma też świadomość tego, że bardzo będzie ciężko opozycji iść jakby na tej fali tego prestiżowego zwycięstwa, bo jeśli chodzi o kalendarz wyborczy, to no właśnie, czy on będzie działał na korzyść Erdoana, czy na korzyść opozycji, no bo pamiętamy, że kolejne wybory dopiero za 4 lata. W 2023 roku, więc oczywiście wiele może się wydarzyć, ale też, no właśnie, jakie scenariusze tutaj tego politycznego życia w Turcji pan by tutaj
wskazał? Znaczy przy założeniu, że Erdoğan skutecznie będzie twardą ręką rządził w swojej partii, to ma spokój. I ten entuzjazm może się opozycji, czy wyborców opozycji może się do 2023 roku wypalić. Zresztą w kraju, gdzie życie polityczne toczy się z tak ogromną intensywnością jak w Turcji, to nie ma innej możliwości, żeby się ten entuzjazm nie wypalił. Natomiast kluczowa jest inna sprawa. Dwie sprawy są kluczowe. Pierwsza jest taka, że od dłuższego czasu dochodzą z szeregów partii rządzącej anonimowe głosy o tym, że możliwy jest jej podział. I to jest podział, i tutaj chodzi o to, że na czele nowego ugrupowania mieliby stanąć politycy, tej partii, którzy byli jej twarzami w czasie pierwszych dwóch, trzech kadencji AKP. To jest były premier Ahmed Davutoğlu, były prezydent Abdullah Gül, były minister spraw zagranicznych Ali Babacan. Jakby bardzo rzutcy, zdolni, inteligentni, sprawni ludzie, którzy musieli pójść w odstawkę, dlatego że partia w pewnym momencie wprowadziła wewnętrzną regulację, że nie można kandydować do parlamentu przez więcej niż cztery kadencje. Oni swoje cztery kadencje, jakby wyłączając Gyula, który był prezydentem, jakby oni swoje cztery kadencje, powiedzmy, odpracowali w parlamencie i teraz są na bocznym torze, mimo że nadal są członkami partii, no ale nadal mają pewne ambicje polityczne, bo jak ktoś jakby władzy posmakował no, i rządził z sukcesami, znaczy, bo oni są też twarzami sukcesu AKP. W momencie, kiedy oni odeszli, to jakby zaostrzyły się autorytarne tendencje i w samej partii, i w państwie tureckim. Davutoğlu nie był zwolennikiem zmiany systemu politycznego na prezydencki, a dodatkowo jeszcze w bardzo nieeleganckich okolicznościach go zdymisjonowano i zdegradowano w hierarchii politycznej. I tutaj istnieje możliwość, że dojdzie do powstania nowej partii, która wyjdzie z ofertą, powiedzmy, odnowy, jakby taka centroprawica, powiedzmy, coś, co, czym AKP próbowała być w pierwszych swoich kadencjach, czyli muzułmańską wersją chadecji. To jest pierwsza rzecz, a druga, wracając do pewnych strategii opozycji, które ona może zastosować. Stambuł, jak powiedziałem na początku, i w ogóle duże miasta, to są centra gospodarcze i biznesowe. I tam skupiają się w jakby powiedzmy związki między biznesem a polityką. No jest tajemnicą Poliszynela, że partia władzy na przykład rozdaje zamówienia bez procedur przetargowych, że wszystko ma to charakter korupcyjny, że nagradza się zamówieniami, szczególnie w takich wielkich inwestycjach budowlanych czy wielkich megaprojektach, lojalny biznes.
Więc to może być instrument pewnego nacisku.
Wydaje się, że to może być bardzo, bardzo silny instrument nacisku, szczególnie w sytuacji, kiedy nawet częściowo wyborcy dotychczasowi AKP się od niej odwracają. Tutaj może być po prostu jakby wysłany message do wyborców. No patrzcie, no. Macie puste portfele, a oni kradną swoich kolesi, tłuczą za zamówieniami publicznymi za grube miliony.
No to bez wątpienia ta sytuacja będzie niezwykle dynamiczna i ona będzie, będziemy pewnie też do niej wracać, ale ja jeszcze na koniec dosłownie pewnie chciałem o jedno zdanie pana zapytać na nieco inny temat, mianowicie o protesty antyrosyjskie w Tbilisi, no bo pan też obserwował tę sytuację, te wydarzenia w Gruzji i to nasilenie jednak w ostatnich tygodniach tych antyrosyjskich nastrojów.
Znaczy, no, antyrosyjskie nastroje w Gruzji to jest trochę konstans, tak? One się,
kulminacja ich w 2008 nastąpiła.
Tak,
i one,
tak.
Chociaż w ostatnich latach to one trochę jednak chyba były uśpione w pewnej części.
Tak, no bo gruzińskie marzenie było dużo bardziej pragmatyczne niż prezydent Saakaszwili poprzedni i w ogóle jego Zjednoczony Ruch Narodowy. Natomiast nastroje antyrosyjskie jakby nie skupiają się po prostu na Rosjanach jako takich, na turystach rosyjskich. Znaczy to jest istotne. Turcy, Gruzini mówią po rosyjsku, przyjmują turystów z Rosji. Turystyka jakby z Rosji to jest 10% PKB gruzińskiego.
Teraz Rosja mówi stop, zakazuje lotów właśnie biurom podróży, organizowania wycieczek, lotów do Gruzji. Jest to jakiś element nacisku. Czy ta sytuacja będzie się zaogniała?
Wydaje się, że może się na razie zaogniać, tak? No tutaj jest jakby sytuacja jest taka, że protesty zaczęły się od tego, że jakby w świątyni demokracji tu gruzińskiej wystąpił po prostu deputowany rosyjskiej dumy na fotelu spikera parlamentu i to było coś wyjątkowo oburzającego jakby i to było przez Gruzinów odebrane jako manifestacja jakby nie wiem, próby jakby wpływ, jakby wywierania nacisków przez samą Rosję pośrednich, tak, na Gruzję i po prostu, nie wiem, no zbezczeszczenie, mówiąc takim trochę jakby religijnym językiem jakby tego miejsca. Czy sytuacja się będzie zaogniać? Wydaje się, że sytuacja wygląda w ten sposób, że Rosjanom jest bardzo na rękę jakby po prostu destabilizowanie Gruzji.
Żeby tak? Ten konflikt się tlił.
Tak, bo chodzi o to, żeby Gruzini po pierwsze kłócili się między sobą i oskarżali gruzińskie marzenie o to, że pozwoliło na, że doprowadziło do takiej sytuacji, a jednocześnie nie byli w stanie jakby wygenerować czegoś nowego, czegoś, co byłoby przeciwwagą dla gruzińskiego marzenia. To jest pierwsza rzecz, a kolejna to jest taka, że Rosjanie bardzo, bardzo jakby prestiżowo sprawę potraktowali. Poczuli się jakby do żywego dotknięci tym, że jakaś mała Gruzja potrafi tak wierzgać pod takimi bardzo radykalnymi antyrosyjskimi hasłami. No i wydaje się, że sytuacja jest taka, że w Gruzji z jednej strony trzeba ukarać, tak, i między innymi, żeby była biedna i nie zarabiała po prostu na rosyjskich turystach, a druga rzecz taka, żeby była zdestabilizowana. Znaczy i jakby kończąc jakby ten wątek, to istnieje pewne zmęczenie rządami gruzińskiego marzenia i być może dojdzie do eskalacji, powiedzmy, konfliktu wewnętrznego w samej Gruzji, ale to w perspektywie kilku miesięcy. I to się może skończyć przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi.
Jakie możliwe scenariusze? I o tych możliwych scenariuszach też będziemy pewnie w Studiu Wschodnim opowiadali. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Mateuszowi Chudziakowi ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. W tym sezonie inaczej niż w ostatnich latach Studio Wschodnie zostaje w Radiu Lublin na wakacje, więc słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.